Słuchasz wersji premium podcastu przeznaczonej dla wspierających autora słuchaczy. Dziękuję i życzę dobrego odbioru. Borys Kozielski.
All we need to do is make sure we keep talking.
Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. To jest podcast, który można znaleźć na stronie nauka.podcasty.info. Dzisiaj zanurzymy się w oceanie. W studiu ze mną jest pan Maciej Mańko z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest studentem drugiego roku, tak już?
Nie, teraz już jestem studentem pierwszego roku studiów doktoranckich.
A, no to świetnie. I otrzymał pan takie ważne wyróżnienie, wydaje mi się, w Polsce dla młodych naukowców, czyli takiego tak zwanego studenckiego Nobla.
Tak.
I zajmuje się pan właśnie oceanografią.
Tak, jeżeli chodzi o same studia, to jest to oceanografia, przy czym ja się wyspecjalizowałem w biologii morza, czyli w jednej z takich głównych dziedzin oceanografii.
Mhm. Co tam w tym oceanie można znaleźć w XXI wieku? To wydaje się, że to już jest zbadane, ale tak naprawdę wody na Ziemi, czyli oceany i wszelkie wody zajmują przecież 2/3, zdaje się, tak? Kuli ziemskiej.
Dokładnie.
Czyli to trudno chyba zbadać, skoro jeszcze nie wszystkie ziemie są zbadane.
O powierzchni dna oceanu wiemy znacznie mniej niż o powierzchni Księżyca. To jest takie znane porównanie, które jest często wykorzystywane przez oceanografów w chwilach promowania tego kierunku, ale tak jak pan powiedział, ocean to jest znaczna część Ziemi, a o większości tych obszarów nie wiemy, ponieważ są po prostu nieosiągalne jeszcze dla naszej techniki. Tutaj dobrym przykładem jest działka, którą Polska ma na Pacyfiku, około 1000 kilometrów na zachód od Meksyku, na dnie której znajdują się złoża rzadkich metali o wartości około 130 miliardów dolarów. Hmm. Niestety nie mamy do nich dostępu, bo jest to kilka kilometrów pod powierzchnią oceanu. Także jest to jakaś perspektywa dla młodych naukowców, dla młodych oceanografów, żeby próbować stworzyć nowe to metody, aby dostać się do takich właśnie złóż.
No to jest rzeczywiście olbrzymia powierzchnia i tak jak pan mówi, mniej zbadana niż powierzchnia Księżyca. A co jest takim problemem? Ciśnienie wody?
Problemów jest wiele. Począwszy od tego, jak dostać się do takiego miejsca, czyli wszystkie koszty związane z logistyką. Drugi aspekt to jest głębokość, czyli jak dostać się na te, załóżmy, 4 kilometry, ponieważ wymaga to odpowiedniego sprzętu. Ale musimy też pamiętać o tym, że wtedy jest to praca zazwyczaj zdalna. Ciężko jest wyobrazić sobie nurka, który nurkuje na 4 kilometry.
No tak, ale skoro na Księżyc wysyłamy sondy i tam sterujemy nimi z dużym opóźnieniem czasu, przecież to jest chyba kilka minut, zanim wydamy polecenie, zanim otrzymamy odpowiedź, to chyba wydaje się, że tutaj jest łatwiej.
Nie wiem, czy jest łatwiej. Środowisko morskie jest bardzo dynamiczne. Więc wydaje mi się, chociaż nie zajmuję się tym osobiście, ale wydaje mi się, że ciężej jest opanować pracę sondy czy też podwodnego robota w tak dynamicznym środowisku. Mimo wszystko takie prace są prowadzone. Niektóre instytuty naukowe posiadają tak zwane roboty ROV, czyli Remotely Operated Vehicles, czyli takie roboty, które z powierzchni statków opuszczane są na dno oceanów. Przy czym w przypadku działki polskiej na Pacyfiku, problem jest, jak pozyskać te złoża. Nie tyle zidentyfikowanie ich, bo to już zostało wykonane, ale w jaki sposób przeprowadzić proces
wydobycia
tego z dna. Ponieważ musimy połączyć wtedy pracę oceanografów, którzy wiedzą, gdzie takie złoża są i jak je znaleźć i zidentyfikować, i tak naprawdę górników, którzy wiedzą, jak takie złoża wydobywać. Tylko że jest to sytuacja niestandardowa, bo wydobywamy coś z dna oceanu, a nie z ziemi.
No kilka kilometrów to nawet trudno sobie wyobrazić taką masę wody. Bo możemy się zanurzyć na głębokość kilkudziesięciu metrów, już w specjalnych strojach to kilkuset chyba nawet metrów.
To jest też ciekawy temat, samo nurkowanie. Taki bezpieczny poziom nurkowania rekreacyjnego, ale już w sprzęcie nurkowym, to jest około 18 metrów. Następny etap nurkowania, takie nurkowanie do 30 metrów, to nurkowanie trochę bardziej zaawansowane, bo wymaga już przystanków dekompresyjnych, a wszystko, co się dzieje poniżej tego, to jest nurkowanie techniczne, zarezerwowane tylko dla specjalistów. Faktycznie rekord głębokości osiągniętej przez człowieka, wydaje mi się, że jest to ponad 200 metrów, ale to nie jest coś, co, na co każdy może sobie pozwolić. To są lata ćwiczeń, lata przygotowań, ale myślę, że warto być człowiekiem, który może powiedzieć, że zanurzył się na 200 metrów w ocean, ale w skali całego oceanu to jest nic, tak naprawdę.
W porównaniu z tymi kilometrami, no to jest nic. To jest właściwie powierzchnia ciągle. Czyli możemy tylko roboty wysyłać w taką głębinę. I tam jest ciemno kompletnie.
Tam jest kompletnie ciemno i możemy tam wysyłać tylko roboty, ale jest też specjalna kategoria pojazdów podwodnych, które mogą zabierać na swój pokład ludzi. Różnej formy batyskafy, które mogą schodzić głęboko, tak jak na przykład ekspedycja do Rowu Mariańskiego. Mm-hmm. Przy czym to są pojedyncze ekspedycje, przynajmniej do tej pory, ponieważ są to bardzo drogie przedsięwzięcia. Ale tak jak pan wspomniał, są poniżej pewnej głębokości w oceanie jest kompletnie ciemno, więc i tak ten pierwiastek, powierzchni, którą widzi się z takiego batyskafu czy z takiego robota, to jest praktycznie nic w skali całego oceanu.
Czyli trzeba to badać jakimiś innymi promieniami chyba, jakimś rentgenem czy jakimiś, nie wiem.
To jest inna działka oceanografii, oceanografia fizyczna.
No bo przecież tam żyją stworzenia. To nie jest tak, że to jest puste już przestrzeń i że tam nic się nie dzieje. Tam jest bogate życie.
Dokładnie. Najprężniej rozwijającą się teraz dziedziną tego pogranicza fizyki i biologii morza jest akustyka, która, czy tak zwana bioakustyka, która próbuje namierzać organizmy pod wodą, ale bez schodzenia pod wodę. Są to specjalne zestawy sonarów i mikrofonów, które nadając i odbierając dźwięki i analizując odbicia i załamania dźwięków, potrafią określić ilość i wielkość konkretnych organizmów. Przy czym to jest słaba rozdzielczość danych dalej dla biologów, bo możemy się dowiedzieć, że w danym miejscu jest 1000 ryb, które mają 20 centymetrów długości, ale co to jest za ryba i jak ona wygląda i po co ona tam jest i czym się odżywia, no tego się z takich badań póki co nie dowiemy.
No nawet nie da się jej przecież wyciągnąć takiej ryby na powierzchnię, no bo ona przestanie wyglądać tak, jak wygląda w tych głębinach.
To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Tutaj mamy dwa takie instytuty światowe, jeden znajdujący się w Stanach, a drugi w Japonii, które prowadzą bardzo szeroko zakrojone badania nad fauną głębin oceanu. I jedną z technik, które stosują dość skutecznie, jest wykorzystanie wspomnianych już robotów, zdalnie sterowanych, które wyposażone są w coś, co wygląda jak duże akrylowe słoiki, w które łapią organizmy pływające głęboko. Taką rybę wbrew pozorom bardzo łatwo złapać pod wodą na takich dużych głębokościach, ponieważ organizmy żyjące głęboko muszą oszczędzać energię, więc one wyglądają wszystkie jakby były w letargu. Praktycznie się nie poruszają, zawieszone są w toni i czekają, aż pokarm sam na nie wpadnie. Więc taką rybę czy jakiegoś bezkręgowca bardzo łatwo jest schwytać i taki pojemnik jest jeszcze na tej głębokości szczelnie zamykany i w taki sposób wynoszony na powierzchnię. Czyli dany organizm jest narażony na zmianę ciśnienia, no która spowodowałaby na pewno jego deformację.
Czyli najlepiej byłoby je fotografować ewentualnie tam na miejscu, ale to chyba, to jest też właśnie trudne.
To jest trudne, ale jest wykonalne. To jest taki nowy trend w dziedzinie biologii morza. Teraz taką znaną ekspedycją jest ekspedycja Okeanos, która filmuje wszystko to, co dany robot widzi. Oni póki co poruszają się dość płytko, czyli tak, żeby jeszcze odrobinę tego światła wychwycić. Przy czym tutaj pojawia się drugi problem, czyli środowisko naukowe, które nie jest przekonane, czy takie materiały są wystarczające do na przykład nazwania czy opisania nowego gatunku. Duży problem mieli autorzy, którzy w środowisku lądowym w zeszłym roku sfotografowali owada, którego zaczęli opisywać, ale owad im uciekł. Więc mają opis owada, mają jego zdjęcie i postanowili mimo wszystko spróbować opublikować to jako nowy gatunek. Ta publikacja ukazała się, ale chwilę po niej ukazała się kolejna publikacja innego gremium autorskiego, które stwierdziło, że w świetle przyjętych standardów nie wystarczy, zdjęcie nie wystarczy do opisania nowego gatunku. Co ciekawe, po tej publikacji wywiązała się duża dyskusja pomiędzy autorami reprezentującymi różne działki biologii, którzy sprzeczali się co do tego, w którym momencie możemy mówić o tym, że dany dowód jest niewystarczający na udokumentowanie nowego gatunku. Także taki problem pojawił się na lądzie, gdzie dostępność do próbek jest dużo łatwiejsza, więc myślę, że możemy być trochę bardziej pobłażliwi dla biologów morza, którzy mają duże trudności z wyciąganiem organizmów z kilku kilometrów głębokości.
No tak, a jeśli wyobrazimy sobie, że to jest 2/3 powierzchni Ziemi przykryte wodami i za bardzo nie możemy tam zajrzeć, to należy się domyśleć, że tam jest cała masa gatunków, których w ogóle nie znamy i w ogóle nie wiemy o nich. Czyli ta eksploracja w tej chwili wygląda w ten sposób, że w batyskafie albo w jakimś robocie, jakiś robot bezzałogowy spuszczany jest na dno oceanu, czy tam jakieś niskie strefy i tam filmuje wszystko, co się da, wszystko, co żyje, co się rusza, tak? I wtedy dopiero na tej podstawie można coś się zastanawiać, no ale zbadać tego nie za bardzo można, chyba tylko zdjęcia
zrobić. Nie za bardzo,
zrobić.
Dokładnie. Niektóre, te dwa wspomniane instytuty, one próbują wyciągać pojedyncze organizmy i w ten sposób zaczynać, tak, że tak powiem, głębszą eksplorację danych gatunków, czyli pewne aspekty ich biologii czy ekologii, ale to są pojedyncze badania, które przynoszą niesamowite wyniki, ale dalej są to pojedyncze badania i myślę, że to jeszcze jest długa droga przed nami, żeby wszystkie instytuty zajmujące się biologią morza doprowadzić do tego poziomu. Mhm. Na chwilę obecną większość jednak polega na metodach klasycznych, czyli sieciach różnego rodzaju, które opuszczane są na naprawdę duże głębokości i odpowiednio powoli wyciągane ku górze. I przynosi to pewnego rodzaju rezultaty, bo tak naprawdę większość zwierząt, które teraz znamy, zostało opisane w ten sposób. Ale dzięki zastosowaniu nowszych technik wiemy, że te opisy są nieraz bardzo niedokładne, ponieważ bazowały one na organizmach zniszczonych przez sam proces wydobywania ich, że tak powiem.
No właśnie.
Także jest to ciekawe zagadnienie, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze sporo czasu na dopracowanie metodyki do stopnia takiego pozwalającego zdecydowanie powiedzieć, że dany gatunek wygląda tak, a nie inaczej. I żeby każdy mógł łatwo dostać się do takich danych.
No ale to już i tak niezwykle inspirujące to, co pan powiedział o tych organizmach, które żyją tak głęboko, że one w takim letargu są zupełnie zawieszone w tej przestrzeni wody. I tak jak pan mówił, czekają, aż pożywienie samo im wpłynie, tak? To znaczy nie są aktywne w ogóle. Czy nie jesteśmy w stanie obserwować tych aktywnych?
Czy nie są aktywne w ogóle, to raczej nie. One muszą wykazywać jakąkolwiek aktywność, ale na pewnej głębokości w oceanie jest już bardzo zimno, jest całkowicie ciemno.
No ale temperatura poniżej 4 stopni bodajże już nie spada, prawda? To znaczy...
Temperatura wody, wbrew obiegowej opinii słonej wody, może spaść poniżej 0 stopni, ponieważ słona woda zamarza w innej temperaturze niż woda słodka. Także na przykład w Oceanie Południowym, czyli oceanie okalającym Antarktydę, takie temperatury wody notuje się. Więc w głębinach te temperatury są zazwyczaj wyższe niż -1, ale są to nadal temperatury niskie. Jak wspomniałem już, światła tam praktycznie nie ma. Więc zwierzętom wygodniej i łatwiej jest oczekiwać na pokarm, niż tracić energię na poruszanie się i szukanie go, ponieważ tak naprawdę polegają one na pokarmie, który spada z góry, czyli z tych warstw strefy pelagicznej górnej, czyli tak zwanego epipelagialu. I dopiero kiedy jakiś organizm umrze tam, w tych wysokich strefach i opadnie na tą głębokość, załóżmy 4 kilometrów, to organizm, który żyje na głębokości 4 kilometrów, może na niego trafić. A takie poszukiwania myślę, że są nadaremne.
No trudno sobie wyobrazić życie w takich ciemnościach, w takim ciśnieniu, w takim otoczeniu, prawda? Ale niektóre z tych zwierząt jesteśmy w stanie dosyć dobrze opisać. Rurkopławy na przykład, one żyją na jakiej głębokości?
One żyją wszędzie. One żyją wszędzie, to znaczy w każdej szerokości geograficznej i praktycznie na każdej głębokości.
Ojej, nawet na tych kilku kilometrach?
Nawet na tych kilku kilometrach.
Jakiś bardzo uniwersalny organizm.
Ciężko jest chyba określić, czy dany organizm jest uniwersalny, bo nie mówimy o jednym gatunku, tylko w przypadku rurkopławów o około 175 gatunkach. Także mamy gatunki, które spotkamy tylko w strefach brzegowych, na bardzo małych głębokościach, a też takie, których nie spotkamy na głębokościach mniejszych niż 600-700 metrów. Także ciężko powiedzieć, czy dana grupa organizmów jest uniwersalna, czy to po prostu jest kwestia gatunków.
No i co to jest taki rurkopław? No można się domyślić, że rurka, która pływa, tak, z nazwy.
To jest kolejny przykład niefortunnego nazewnictwa w polskiej zoologii. Mimo wszystko ten aspekt rurki jest poniekąd zachowany. Rurkopławy to organizmy kolonijne, bliscy kuzyni meduz, którzy zbudowani są z mniejszych części składowych, przypominających albo polipy, albo meduzy.
No meduzy to jeszcze kojarzę, tak, że to jest takie coś, co się tak porusza,
dokładnie,
odpycha się jakoś i jest dosyć aktywnym takim zwierzęciem, przezroczystym, tak?
Nie zawsze. To te bałtyckie meduzy są przezroczyste. To może od początku. Parzydełkowce, duża grupa zwierząt, do której zaliczamy i meduzy.
Te, co parzą.
Dokładnie. Jedyną cechą, która grupuje wszystkie parzydełkowce, jest posiadanie komórek parzydełkowych. I to jest taki bezwarunkowy wyznacznik.
Czyli one paraliżują swoją ofiarę pewnie w ten sposób, tak? Czy bronią w ten sposób?
One paraliżują swoją ofiarę, to znaczy wykorzystują komórki parzydełkowe do atakowania. A to, że czasami wykorzystują ją do obrony, nawet nie jestem pewien, czy można nazwać to obroną. To jest reakcja bezwarunkowa. W momencie kontaktu z tkankami komórki parzydełkowe eksplodują. Wewnątrz komórki parzydełkowej jest taki maleńki harpun z długą wicią i ten harpun przebija się przez daną tkankę. Więc w większości przypadków poparzenia ludzi to jest po prostu reakcja bezwarunkowa organizmu na kontakt. To nie jest strategia meduz obrony przed ludźmi.
Ale dzięki temu mógł ewoluować ten gatunek, to znaczy w ogóle mógł powstać i może się utrzymać chyba.
Jest to pewna hipoteza, która wymagałaby jakiegoś sprawdzenia, ale na pewno posiadanie komórek parzydełkowych pomogło wszystkim parzydełkowcom opanować oceany. To jest grupa organizmów, którą można spotkać wszędzie, bo tak jak wspominałem, są to zarówno meduzy, które pływają w toni wodnej, tak jak rurkopławy. Są też koralowce, czyli osiadłe organizmy budujące rafy koralowe i są też polipy, które są z pewnego rodzaju stadium w cyklu życia meduz. Nie wszystkich, ale w większości. Także parzydełkowce dzielimy na cztery grupy, przynajmniej obecnie. Są to koralowce, czyli organizmy, o których wspominałem, osiadłe. I trzy grupy roboczo klasyfikowane jako meduzozoa, czyli zwierzęta, które w stadium rozwojowym pierwotnie miały meduzę. Pierwotnie, ponieważ niektóre z nich to stadium meduzy zatraciły. I teraz mamy kostkomeduzy, które wyglądają jak zwykłe meduzy, tylko są bardziej w kształcie sześcianów. Są to najbardziej toksyczne meduzy ze wszystkich nam znanych. Mamy też scyfozoa, czyli krążkopławy, do których należą te meduzy bałtyckie, ta hełbia mądra. I mamy jeszcze grupę, która nazywa się hydrozoa. To są w większości bardzo małe meduzy, rzadko przekraczające 2-3 cm, które są przezroczyste i wydają się mało interesujące, ale stanowią największą część gatunków parzydełkowców, bo jest ich ponad 3,5 tysiąca. I mamy też dwie grupy organizmów, które stosunkowo niedawno zostały zakwalifikowane do parzydełkowców. Jedną są staurozoa, są to... Nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie polskiej nazwy, o ile takowa istnieje, ale są to bardzo ciekawe organizmy, które wyglądają jak meduza odwrócona do góry, nawet nie wiem jak to powiedzieć.
Do góry głową.
Do góry. Tak. Strona zewnętrzna kapelusza jest skierowana ku dołowi i z niej wyrasta mała struktura, która przytwierdza taką meduzę do dna.
Ona się odczepia czasem?
Nie, tak? Ona się nie odczepia. Są pojedyncze gatunki, które mogą się odczepić w celu przeniesienia, ale kiedy już osiądą, raczej zostają w danym miejscu. Nie przyczepiają się tylko do dna, ale mogą się przyczepiać do różnych struktur stałych, znajdujących się pod wodą. A wyglądają dosłownie jak pąki kwiatów przyczepione do powierzchni stałych. Są to bardzo ciekawe organizmy i przez długi czas nie było wiadomo, czym one tak naprawdę są, ale od niedawna już jesteśmy pewni, że są to parzydełkowce. I jest też jedna grupa organizmów, która nazywa się myksozoa i ta grupa nie ma polskiej nazwy. I o jej zaklasyfikowaniu do parzydełkowców zadecydowały badania molekularne sprzed bodajże 4 lat. Organizmy te są fascynujące, ponieważ nie występują jako w stadium wolnym. To znaczy te organizmy są pasożytami. W większości są to pasożyty ryb. I są mikroskopijnych rozmiarów. To znaczy mówimy tu o 2-3 milimetrowych bezbarwnych organizmach, które przez dłuższy czas były tajemnicą dla nauki. Nie wiadomo było, czym to tak naprawdę jest, ponieważ miało morfologię trochę zbyt skomplikowaną jak na proste pasożyty, ale też nie pasowało do niczego, do żadnej innej grupy organizmów wyższych. I dopiero badania molekularne potwierdziły, że są to tak naprawdę wtórnie uproszczone parzydełkowce.
No fantastyczne bogactwo. Jak pan opowiada, to jakoś tak próbuję to dopasować do czegoś z tego, co mogę zobaczyć. I tak no, obraz społeczeństwa mi się tutaj jawi troszeczkę. Są pasożyty, są tacy, którzy czekają, aż im coś wpadnie, tak? Aż z wyższych warstw do nich dotrze. To wszystko jest niezwykle bogaty świat. Tak. Ten ocean, czyli właściwie większa, no, chyba więcej jest tego oceanu i tych zwierząt niż nas na Ziemi, no, na wierzchu.
Powiem szczerze, nie wiem, kogo jest więcej, czy nas, ludzi na powierzchni, czy gatunków.
Bo tego nikt nie policzył chyba, ile meduz jest na przykład, tak?
Ile sztuk? Myślę, że sztuk może być więcej meduz. Gatunków na pewno jest mniej, ale sztuk może, pojedynczych osobników może być więcej. Tak jak mówiłem,
niż ludzi. Na Ziemi.
Jeżeli chodzi o tą ilość meduz, tutaj ciekawym przykładem jest zjawisko, które obserwujemy stosunkowo od niedawna, bo od jakichś 100-200 lat, które nazywa się jellyfish blooms, czego polskim tłumaczeniem mogą być zakwity meduz, czyli takie masowe pojawianie się ich w rejonach zwykle przybrzeżnych. I przez masowe mam na myśli naprawdę masowe pojawianie się meduz. 4 czy 6 lat temu u wybrzeży Norwegii pojawiła się taka gigantyczna ławica, której miąższość, czyli grubość od powierzchni wody sięgała do 600 lub 700 metrów, a powierzchnia, jaką zajmowały, to było około 6 kilometrów kwadratowych.
Czego one tu szukają w takim razie?
Nie wiemy, czego szukają. Co więcej, nie wiemy, skąd się wzięły.
Coś musiało je sprowadzić, coś musiało spowodować, że się namnożyły, tak? Może jakieś właśnie wyrzucamy do oceanów, czy do jakiś towar, który im pasuje.
Z tym wyrzucaniem nie jestem przekonany, ale na pewno są jakieś czynniki środowiskowe, które implikują to, że meduzy chętniej i w większym stopniu się rozmnażają. Na pewno takim czynnikiem jest temperatura. Wraz ze wzrostem temperatury zdolności reprodukcyjne meduz, przynajmniej w większości meduz, wzrastają, więc tym można tłumaczyć ich większe nagromadzenie. A dlaczego znalazły się u wybrzeży Norwegii? To już raczej kwestia dynamiki oceanów, czyli...
Bo tam raczej zimno chyba, nie?
Tam zimno, ale meduza jako składnik planktonu, czyli ekologicznej grupy organizmów, które nie są w stanie aktywnie przeciwstawiać się ruchom wody, znalazła się tam, gdzie taki prąd ją po prostu wyniósł, czyli prąd zatokowy, który płynie od wybrzeży Meksyku przez cały Atlantyk, przerzucił po prostu tę ławicę do wybrzeży Norwegii. To jest takie, wydaje się, sensowne wyjaśnienie, ale to zjawisko Jellyfish Bloom tak naprawdę spędza naukowcom zajmującym się tymi organizmami galaretowatymi sen z powiek, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, dlaczego to się dzieje, czy to, co się dzieje, czyli pojawianie się tych wielkich ławic, to jest coś, czego wcześniej nie było, czy po prostu nie mieliśmy narzędzi do dokumentowania tego kiedyś, czy to się powiększa, zasięg tego zjawiska, czy się pomniejsza. To są wszystko spekulacje i tak naprawdę największy udział w tworzeniu bazy wiedzy, która pomogłaby temu to wyjaśnić, mają ludzie. Powstało wiele inicjatyw, najwięcej u wybrzeży Morza Śródziemnego, tak zwanej nauki społeczeństwa. To znaczy, że społeczeństwo jest informowane o tym, jak odróżnić podstawowe gatunki meduz. Nie mówimy o wchodzeniu głęboko w taksonomię, tylko o podstawach. I powstały serwisy internetowe w większości, za pośrednictwem których można zgłaszać obserwacje
poszczególnych organizmów. Czyli zatrudnienie ogólne, zaangażowanie społeczeństwa, bo są ciekawi, tak? Po prostu jakiś rzucony temat. Słuchajcie, zbadajmy, tak? No i wymagałoby to rzeszy wolontariuszy, a ci wolontariusze właśnie
tak, wolontariusze sami są na plaży,
chętni, tak? Są, no właśnie.
Dbają o swoje bezpieczeństwo, bo to jest coś, czego niestety Polakom jeszcze brakuje, czyli świadomości tego, że nie wszystko w morzu jest bezpieczne. To, że meduza, która znajduje się w Bałtyku, nie parzy boleśnie, nie znaczy, że inne meduzy nie parzą boleśnie. Często słyszy się o przypadkach ludzi, którzy nie traktują poważnie ostrzeżeń, które znajdują się na wszystkich plażach, na których takie gatunki niebezpieczne występują, czyli informacje o tym, jakich organizmów unikać, jak się przed nimi chronić, a także jak reagować po takim poparzeniu. Ludzie, którzy pochodzą z rejonów, gdzie takich problemów nie ma, często bagatelizują ten problem, a to się nigdy dobrze nie kończy.
Czyli rozumiem, że ludzie sami chcą uczestniczyć w tych badaniach i pomóc naukowcom.
Dokładnie, dokładnie.
No dobrze, ale ja rozumiem, to jest olbrzymi, bogaty zasób, ale gdzie te rurkopławy? Bo odeszliśmy troszeczkę od nich, mówiliśmy o meduzach, o meduzowatych, o tych parzydełkowcach. To gdzie są rurkopławy w takim razie? Bo
te rurkopławy są bardzo ciężkim tematem. Tak naprawdę na świecie jest, myślę, że maksymalnie 15 osób, które zajmuje się tymi zwierzętami. A to tylko dlatego, że są bardzo skomplikowane. Bardzo ciężko jest je pobrać, jeszcze ciężej niż taką zwykłą meduzę. Meduzę pakujemy, że tak powiem, do siatki, wyciągamy.
Słoik.
Dokładnie. I ta meduza z nami jest na powierzchni. Jak wspominam, rurkopławy są zwierzętami kolonijnymi. I wyciągając je na powierzchnię, te kolonie się bardzo często rozpadają. Oczywiście pomijając przypadki, w których jeszcze pod wodą zamykamy je szczelnie w pojemnik, także nie są narażone na silne perturbacje środowiska, tylko po prostu je wyciągamy w całości.
No ale to wynika z tego, że to się rozpada struktura społeczności tych rurkopławów i dlatego kolonia się rozbija.
I to jest bardzo ciekawe pytanie. Rurkopławy są organizmami kolonijnymi, ale wnoszą pojęcie kolonijności trochę wyżej niż kolonia mrówek, czy kolonia innych owadów społecznych, czy też kolonia organizmów takich jak mszywioły, gdzie mamy... Mszywioły to też pewnie pojęcie, które musiałbym wyjaśnić.
No ale mrówki to kojarzymy. Mrówki kojarzymy. Że mają królową, tak? Dokładnie. Jakąś matkę.
Mamy mrówki,
pszczoły,
które...
tak samo.
Dokładnie. Pszczoły, mrówki, czy inne owady społeczne mają pewien podział obowiązków.
Hierarchię.
Dokładnie, hierarchię. U rurkopławów o hierarchii ciężko mówić, ale na pewno o tej specjalizacji funkcjonalnej. Czyli mamy osobniki, które są odpowiedzialne za pobieranie pokarmu, za rozmnażanie, za poruszanie.
Czyli tego nie ma w rurkopławach.
U rurkopławów to jest, tylko jest. To jest wniesione poziom wyżej, a mianowicie wszystkie one są ze sobą połączone. To tak jakby całe mrowisko połączyć jedną wspólną żyłką. Także te robotnice, które pobierają pokarm, one trawiąc go przekazują wszystkim innym mrówkom. Te mrówki, które odpowiadają za poruszanie, ciągną za sobą całą kolonię. I tak to wygląda u rurkopławów. Czyli mamy coś, czego w świecie zwierząt nie ma, czyli tak wysoki poziom funkcjonalnej specjalizacji, ale nie jest to jeden organizm, tylko w dalszym ciągu jest to kolonia, którą jeżeli podzielimy na kawałki, umiejętnie podzielimy na kawałki, będzie w stanie przez pewien czas funkcjonować jeszcze, niezależnie. Także
No tak, ale zabranie kilku osobników już może spowodować rozpadnięcie się takiej kolonii.
Zabranie może spowodować rozpadnięcie. To jest, mówimy o zwierzętach, które są stosunkowo niewielkie, jeżeli chodzi o wielkość poszczególnych osobników, ale jako całość mogą osiągać na 40 metrów. Rurkopławy są najdłuższymi zwierzętami na świecie, przy czym wielkość takiego rurkopława, czy obwód takiego rurkopława, myślę, że maksymalnie może osiągać 15-20 cm. Czy nie są to organizmy bardzo duże, ale bardzo długie, bo taka kolonia może się dobudowywać, przynajmniej u większości gatunków. I teraz, jeżeli odjęlibyśmy wszystkie osobniki odpowiadające za odżywianie, to taka kolonia nie mogłaby się odżywiać. Ale jeżeli taka kolonia straci na przykład swój końcowy odcinek, to ten końcowy odcinek przez pewien czas jeszcze będzie funkcjonował. Tylko tu pojawia się kolejna kwestia, czyli ułożenia osobników w kolonii. To nie jest przypadkowe i to też jest bardzo ciekawe zagadnienie z zakresu biologii rozwoju. Pomimo tego, że jest to organizm kolonijny, to rozwój jest bardzo sprecyzowany. Tak jak rozwijający się zarodek kształtuje najpierw układ krwionośny czy układ nerwowy. Chodzi o to, że wszystko jest bardzo sprecyzowane. Tak samo u rurkopławów. W części górnej kolonii znajdują się osobniki odpowiadające za przemieszczanie. Jeżeli rozdzielilibyśmy kolonię rurkopławów tak, że te dwie części, czyli ta część odpowiadająca za poruszanie i za pozostałe funkcje, nie byłyby ze sobą połączone, to ta część odpowiadająca za pływanie żyłaby dalej, pływałaby, ale nie mogłaby się odżywiać. Natomiast ta druga część opadłaby na dno i nie mogłaby się poruszać. Także do pewnego stopnia jest ta autonomiczność wykazywana przez rurkopławy, ale to jest mimo wszystko ciężko, organizm ciężki do zaklasyfikowania, tak naprawdę kolonia ciężka do zaklasyfikowania.
No ale one mogą zmieniać swoje funkcje?
Nie mogą zmieniać swojej funkcji.
Znaczy one mają już jak gdyby od urodzenia przeznaczoną jakąś funkcję.
Dokładnie. I one są przystosowane do tej funkcji również morfologicznie. To też jest dość niespotykane, że osobniki tej kolonii jednej są od siebie skrajnie różne. Te, które się odżywiają, wyglądają całkiem inaczej niż te, które służą do obrony kolonii, czy do pobierania pokarmu. Także rurkopławy to jest chyba jedna z licznych grup organizmów, którą po prostu ciężko opisać. To trzeba zobaczyć, żeby uzmysłowić sobie, jak różnorodne jest życie zamknięte tak naprawdę w jednej kolonii.
No niesamowite rzeczy pan opowiada tutaj. Nie spodziewałem się, że to aż tak może być zajmujące i interesujące, bo to no końca tego nie widać, jak gdyby tych badań. A kiedy w ogóle odkryto te rurkopławy? Czy to jest kwestia ostatnich 10 lat, 20 czy 100?
Nie, to jest kwestia 200-300 ostatnich lat. Raczej 200-20. To jest ten taki czas, kiedy najznamienitsze wyprawy pierwszych biologów się odbywały i wtedy już mieli oni kontakt z pierwszymi rurkopławami, przy czym te opisy historyczne ciężko zaklasyfikować jako takie opisy prawdziwie naukowe. To były opisy raczej tego, co dany badacz widział. Opisywał girlandy niesamowitych stworzeń połączone jedną nicią i stąd może się wzięło to, że to porównanie do rurkopławów w polskich tłumaczeniach. W każdym razie te pierwsze opisy gatunków są dość stare, przy czym większość z nich musiała podlec wielu rewizjom, żeby osiągnąć tą formę współcześnie akceptowanych opisów gatunków.
No temat, nie zgłębimy go do końca, ale fajnie, że mogliśmy posłuchać o czymś, co, no ja nie wiem, w moich wyobrażeniach nie byłem w stanie sobie wyobrazić takiego rurkopława i w ogóle jak funkcjonuje taki organizm. To bardzo ciekawe, bo no my w pewnym sensie odtwarzamy też różne schematy z natury i to fajnie sobie tak próbować porównywać, prawda? Ale ja chciałbym się zapytać jeszcze o jedną rzecz. Pan mieszkał i urodził się w okolicach Lublina, to tam morza nie ma, prawda? I trafił pan nad morze do jedynego uniwersytetu, na którym jest w ogóle w Polsce kierunek oceanografia. Jak to możliwe, że taki temat bardzo specjalistyczny, już nie mówię o rurkopławach, ale oceanografia też już jest dosyć takim specjalistycznym. Skąd to zainteresowanie? Jak to się stało, że pan zaczął się interesować takim tematem?
Myślę, że w dużej mierze był to przypadek.
Nie ma przypadków właśnie, na?
Nie ma stuprocentowych przypadków, z tym się zgodzę. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów już nurkowałem. Interesowałem się tym, co mnie otacza, czyli przyrodą, zwierzętami. W moim domu, przez mój dom przewinął się bardzo dużo zwierząt, nie klasycznych, nie tylko psy i koty, ale zdarzały się akwaria, w których pływały różne dziwne stworzenia, które udało mi się wyciągnąć z jeziora czy z łąki. Więc myślę, że to była jakaś taka przesłanka ku temu, że to będą nauki przyrodnicze. Przez pewien czas miała to być medycyna, ale później jednak przez przypadek poniekąd, szukając sobie bardziej interesującego mnie zajęcia, trafiłem na oceanografię. I stwierdziłem, że nie zaszkodzi pojechać do Trójmiasta, zorientować się, jak to wygląda. Byłem zafascynowany tym, co opowiadali ludzie prezentujący ten kierunek i stwierdziłem, że warto będzie spróbować czegoś takiego. I faktycznie było warto. To są niesamowite studia. Nie tylko dlatego, że są unikalne w skraju kraju, ale przez to, jakie możliwości oferują i jak wyglądają. Na tych studiach mamy cały czas kontakt z morzem. Nie tylko dlatego, że nasz wydział mieści się w Gdyni kilkadziesiąt metrów od morza, ale dlatego, że mamy możliwość uczestniczenia w rejsach, że organizmy, o których tutaj opowiadam, mamy zachowane jako eksponaty, które oglądamy jeszcze w czasie zajęć, dlatego że mamy bardzo szerokie możliwości wyjazdów i poznawania pracy oceanografów w różnych miejscach na świecie. Też dlatego, że mamy bardzo duże możliwości rozwoju jeszcze na samej uczelni. Oceanografowie u nas są kształceni w czterech głównych ścieżkach. Są to biolodzy morza, chemicy morza, fizycy morza i geolodzy morza. Więc tak naprawdę daje nam to możliwość eksploracji całego oceanu różnymi metodami. Więc myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia nad studiami przyrodniczymi dla siebie, to oceanografia jest to dobry wybór.
No olbrzymia dziedzina i bardzo ciekawa. No, bardzo fajnie pan i ciekawie opowiadał o tym, chociaż nie za dużo mogliśmy tutaj zgłębić, ale już te informacje są bardzo, bardzo interesujące. Rzeczywiście widać w panu tę pasję, taką poznawania tej przestrzeni, która jest dla nas obca i ciągle dla oceanografów też jest obca. W końcu nie możemy zbyt głęboko sięgnąć i dowiedzieć się. Ale czy, jeszcze jedno pytanie na koniec, czy coś z tych badań oceanografów wynika dla nas, takich zwykłych tutaj na powierzchni zjadaczy chleba? Czy pamięta pan o jakimś wydarzeniu, odkryciu, które wpłynęło na nasze życie tutaj? Bo to, że tam sobie jakieś organizmy żyją, no to fajnie, możemy po prostu mniej śmiecić do oceanu, żeby im się żyło lepiej, żeby one, nie wiem, czy one właśnie wytwarzają coś, co nam jest potrzebne?
Tak, wytwarzają tlen. Oceany są płucami Ziemi.
To stamtąd w ogóle wziął się tlen chyba na Ziemi.
Stamtąd się wziął, stamtąd pochodzi życie na Ziemi, ale coś, co uciekało naszej uwadze przez długi czas, to jest to, że to oceany produkują największą część tlenu, którym oddychamy. I pochłaniają też bardzo dużą część dwutlenku węgla, który wydychamy i który produkujemy. Także bez oceanów, no niestety nie moglibyśmy funkcjonować. Co więcej, dopiero od niedawna wiemy, co ten tlen produkuje, bo to, że występują w wodach glony jednokomórkowe, to wiedzieliśmy od dawna, ale to, że istnieje grupa, która nazywa się picofitoplankton, czyli fitoplankton jednokomórkowy, którego komórki są mniejsze niż 2 mikrometry, o tym dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, a okazuje się, że to te mikroskopijne, naprawdę najmniejsze z możliwych organizmów, to one odpowiadają za większą część produkcji tlenu. I to myślę jest takie w miarę świeże odkrycie, które stwarza jeszcze większą potrzebę eksploracji oceanów.
No ja myślałem, że to jakieś algi w okolicach Australii bodajże tam produkują ten tlen, który zasila.
No, no właśnie, to są takie rzeczy, które przez to, że kiedyś nie wiedzieliśmy, co się dzieje i co żyje w tym oceanie, widzieliśmy tylko te makroskopowo obserwowalne organizmy, tak, czyli gigantyczne glony, to wydawać by się mogło, że to one odpowiadają za produkcję tlenu w oceanach, ale no, nie do końca okazało się to prawdą. Ale wracając jeszcze do pytania o tym, czy jest takie, że tak powiem, ekonomiczne przełożenie tego eksploracji oceanu, to pozostając dalej w dziedzinie medus, czyli tematu, którym się zajmuję, to badacze organizmów galaretowatych mogły się pochwalić jedną nagrodą Nobla za odkrycie białka zielonej fluorescencji, które jest wykorzystywane powszechnie w badaniach molekularnych. To był taki naprawdę duży przełom dla technik molekularnych, dla technik znakowania fluorescencyjnego. Możliwość wykorzystania takiego białka, które zidentyfikowano u jednego z gatunków hydromedus.
A fluorescencyjne dlatego, że mogliśmy obserwować, jak się przemieszcza? Czy?
Samo białko pełni do tej pory nieznaną rolę u meduzy, ale widzimy, że ta meduza świeci po prostu. I naukowcom udało się w warunkach sztucznych syntetyzować to samo białko, które wytwarza ta meduza i to je stosuje się do znakowania. Więc myślę, że to jest coś wielkiego, co udało się odkryć przy czymś całkowicie małym i mikroskopijnym. Taka meduzka ma 3-4 centymetry, a pozwoliła dokonać wielu odkryć w dziedzinie medycyny. A co do tego, czy warto badać oceany, myślę, że tak. Każdy może po prostu niewielkim nakładem pracy wspomóc rozwój tej dziedziny.
Tak jak ci ludzie na plaży na morzu.
Dokładnie, tak jak ci ludzie na plaży.
A właśnie, są jakieś miejsca, gdzie można się włączyć w takie badania? W Polsce?
W Polsce można się włączyć takie
właśnie, bo no, lato wiadomo, że raz na rok jest i można wtedy wykorzystać ten potencjał ludzi na plaży. Tylko czy ktoś to robi, czy ktoś w ogóle to zaproponował? Bo pan wcześniej mówił, że no, w Polsce jak gdyby nie ma tej świadomości. To czy ktoś próbuje budować tę świadomość?
Jeżeli chodzi o budowanie świadomości Polaków na temat tego, co żyje w morzu, to tak, są prowadzone takie inicjatywy, skupione głównie na Uniwersytecie Gdańskim, ale też na Akwarium Gdyńskim.
No ale mówię o takim zaangażowaniu do takim konkretnych
badań. O takie zaangażowanie naukowe trochę ciężej, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ co prawda mamy dostęp do morza, ale nie jest to takie typowe morze. To jest bardzo słodkie jak na morze.
No a ma pan jakiś pomysł na to, żeby zatrudnić wolontariuszy nad Bałtykiem?
Zatrudnić wolontariuszy nad Bałtykiem.
Co można by było dzięki temu
tak,
zbadać?
Tak naukowo, powiem szczerze, na chwilę obecną nie mam takiego pomysłu, ale na Uniwersytecie Gdańskim działa studenckie koło naukowe oceanografów. To są ludzie, którzy w większości dopiero zaczynają studia, a sami starają się tworzyć dla siebie projekty naukowe. I te projekty zazwyczaj są bardzo proste, ale pozwalają uzyskać jakieś wyniki, które dają jakiś pogląd na to, jak wygląda polska strefa brzegowa chociażby, czy jakieś proste procesy, które dzieją się w Bałtyku. Więc jest to jakiś dobry start w tym kierunku. Ale wydaje mi się, że przynajmniej ze swojej działki, czyli z biologii morza, ciężko jest mówić o zaangażowaniu, o możliwości zaangażowania Polaków w takie badania, bo nawet temat meduz, których w Morzu Śródziemnym mamy kilkanaście gatunków, w Bałtyku występują dwa, przy czym jeden jest notowany bardzo rzadko i tylko bliżej granicy niemieckiej, a tak naprawdę do czynienia mamy tylko z jednym. I dane dotyczące jego rozmieszczenia przestrzennego są dość
szczegółowo
opisane. Tu ciekawą inicjatywą jest angażowanie ludzi do pracy przy komputerze nad danymi biologicznymi. I jest taka, powstała kiedyś taka inicjatywa dokumentowania i zbierania zdjęć podwodnych. Są bazy danych, w których po prostu są tysiące zdjęć z różnymi organizmami planktonowymi, czyli w większości bardzo drobnymi organizmami. I ludzie, niezależnie od miejsca, z którego pochodzą, mogą zaangażować się w identyfikację taksonomiczną tych organizmów. Te zdjęcia są w większości bardzo stare, więc ich rozdzielczość jest niewielka, ale przy pomocy bardzo prostego klucza, który klasyfikuje tak naprawdę kształty. Mhm. Czy kształt, który widzimy, jest okrągły, podłużny, czy ma 5 odnóżek, czy 6, czy 10. I na tej podstawie można klasyfikować grupy, no niekoniecznie taksonomicznie schodząc do poziomu gatunku, ale
analizować na te grupy główne.
Na te grupy główne, tak? Dając później naukowcom gotową bazę danych, nad którymi mogą pracować i określać zmiany, które...
No bo to taka żmudna praca jest, ale nie wymaga wielkiego wykształcenia.
Dokładnie.
Prawda? Tylko jakiejś tam krótkiej informacji.
Dokładnie. Niewielkim nakładem pracy w 5 minut w czasie przerwy kawowej można przeanalizować kilka zdjęć, a dla naukowca to jest duża porcja informacji, z których może czerpać.
No, w takiej masie, jak to będzie robione, no to rzeczywiście potem po prostu proszę mi wyrzucić takie zdjęcia tego gatunku, czy tam jakiegoś i dostanie po prostu od razu gotowy efekt. To rzeczywiście jest fajny pomysł. A gdzie można się zapisać na coś takiego?
Wydaje mi się, że ta strona nazywa się Zoo Universe, ale musiałbym to sprawdzić.
To poproszę o linka, oczywiście. Umieszczę go w notatkach. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to myślę, że z chęcią dołączy. Ale no, też fajny pomysł, żeby zaangażować ludzi nad Morzem Bałtyckim, żeby coś poprawić w tym morzu. Może coś innego jest, że niekoniecznie meduzy musimy oglądać i badać. Może jak ktoś wyłowi coś niezwykłego. No tam różne zwierzęta się pojawiają, były delfiny nawet swego czasu.
Pojawiają się. I faktycznie to jest ten aspekt takiej niezaplanowanej nauki, bo nie da się przewidzieć, czy delfin danego gatunku wpłynie za rok czy za 10 do Bałtyku. Ale to właśnie dzięki ludziom i dzięki ich informowaniu naukowców dowiadujemy się bardzo wiele. Tutaj prym wiedzie stacja morska w Helu, która słynie z tego właśnie, że zbiera takie informacje. Jest też błękitny patrol WWF, który, tak sama nazwa wskazuje, patruluje polską strefę brzegową w poszukiwaniu ssaków morskich. Ale mimo wszystko to ludzie, którzy po prostu będąc na plaży widzą...
Coś zaobserwują
i informują takie instytucje. To oni tworzą naszą bazę danych o tym, co żyje w Bałtyku.
I jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Nasze wysiłki już od wielu lat, żeby poprawić jakość wód, żeby mniej śmiecić, żeby ludzkość zaczęła dbać o ziemię. Czy one już widać jakieś efekty tych starań? Bo no, w Wiśle na przykład widać, prawda? Wisła jest czystsza niż 20 lat temu, zdecydowanie. Już nie śmierdzi. Już można nogę włożyć do tej Wisły i nie poparzyć się i od razu nie mieć jakiejś wysypki. Nawet chyba można ją już prawie pić, wodę w Wiśle. Natomiast jeśli chodzi o oceany, morze bałtyckie, na przykład nasze, czy coś widać wyraźnie, że się poprawia, czy nadal się pogarsza?
To jest dość trudne pytanie i myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby na nie odpowiedzieć. Bo po prostu się na tym temacie nie znam. Nie śledzę najnowszych osiągnięć w dziedzinie oczyszczania wody i ochrony środowiska morskiego. Na pewno jest dużo inicjatyw, które ograniczają emisję zanieczyszczeń do mórz i oceanów. I efekty tego są łatwo obserwowalne. Ale oceany są na tyle rozległym terenem, czy rozległą klasą terenów, że ciężko mówić o poprawie stanu wszystkich miejsc. Bo źródeł zanieczyszczeń jest taki ogrom, że naprawdę nie do końca sami to rozumiemy. Chociażby filtry przeciwsłoneczne, które stosujemy będąc na plaży, tak naprawdę są bardzo niebezpieczną dawką substancji chemicznych, które dostaje się do morza, a które przez wieki nie dostawały się nigdy i ciężko nam ocenić,
jak będzie efekt.
Tak samo zwiększająca się temperatura oceanów, czyli jeden z największych problemów, z którym się teraz mierzymy, to jest coś, na co mamy wpływ, ale nie jako jednostki. Oczywiście mamy wpływ jako jednostki, nie chcę bagatelizować starań poszczególnych osób, ale głównym problemem są wielkie koncerny czy wielkie elektrownie, na które nakładane są pewne ograniczenia, poniekąd stosowane, ale mimo wszystko ten proces ocieplania wód, czy też zakwaszania wód, kolejny znany problem oceanów, one dalej postępują i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim kierunku to zmierza i czy uda nam się to powstrzymać.
No ja mam nadzieję, że ocean sobie z nami poradzi po prostu.
Dokładnie, to czarna perspektywa, że ocean poradzi sobie z nami, a nie my z oceanem.
Czarna? No nie wiem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Był moim gościem pan Maciej Mańko, student już drugiego etapu, tak? Pierwszego roku studiów doktoranckich.
Trzeci etap.
Laureat studenckiego Nobla, z którego roku? To był 2000...
2000... Wydaje się, że to było 3 lata temu już teraz, prawie 3, 2-3. 2-3 lata temu.
Czy to coś zmieniło, ta nagroda?
Przede wszystkim studencki Nobel to jest nagroda nie tylko za osiągnięcia naukowe. Studencki Nobel to jest nagroda przyznawana studentom poniekąd za wszechstronność. W tym konkursie nagradzani są ludzie, którzy nie tylko skupiają się na realizowaniu swoich pasji naukowych, ale też na organizowaniu zajęć dla innych, na pracy społecznej, na wspomnianej już pracy organizacyjnej. Także to na pewno było niesamowite wyróżnienie i uhonorowanie tego, co mi się udało zrobić w czasie wcześniejszych lat studiów. I na pewno było takim potwierdzeniem, że warto się starać, że to jest dobre to, co robię. I myślę, że to daje pewną dawkę energii na przyszłość, żeby jeszcze starać się jeszcze bardziej i robić jeszcze więcej.
No świetnie, dziękuję bardzo jeszcze raz za wizytę. Czekam na linki obiecane do materiałów, o których rozmawialiśmy, żeby słuchacze mogli sobie też gdzieś powędrować i pomóc w badaniach, w taki prosty sposób, opisując nawet zdjęcia. No i czekam na jakieś wieści, co dalej się dzieje i co można jeszcze, w czym można jeszcze pomóc i co nowego zostanie odkryte w najbliższym czasie.
To ja również dziękuję i postaram się podesłać jak najwięcej linków, które pomogą zobrazować ten świat podmorski słuchaczom. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.